Gdybym był inżynierem, gdybym był lekarzem, gdybym był mechanikiem samochodowym albo kimś takim, ale ja jestem przecież polonistą, humanistą.
Poetą.
W każdym razie nie miałem pojęcia o historii, o tym, co się działo w Białymstoku. Wiesz co, wymyśliłem sobie taki eksperyment fikcjonalny, którego nigdy nie przeprowadziłem, a namawiam, stańcie w okolicach ratusza, młody człowiek, który będzie udawał człowieka, który właśnie przybył do miasta i zwiedza. Przygodnych białostoczan, by tak złapać i zapytać, i ja słyszałem, że gdzieś tutaj jest pomnik spalonej synagogi, czy może pan mi pokazać, gdzie ten pomnik jest? Podejrzewam, że może 2 na 10 pokazałaby ci ten pomnik spalonej synagogi. To pokazuje świadomość mieszkańców miasta o historii żydowskiej. A Żydów przecież tutaj w 1936 roku według niektórych danych było 43%, a według innych więcej. Około 60 tysięcy Żydów zakłada się. Przeszło przez białostockie getto. Zostało zgładzonych.
A skoro tak, czy możemy w takim razie sięgnąć do wiersza, w którym jest mowa o tej części spalonej synagogi?
Dobrze, oczywiście.
Znajdziemy, przeczytasz ten wiersz?
Tak, skarpety w pląsz.
Bo twój tomik składa się właśnie z takich przywołanych śladów, postaci, zdarzeń, miejsc.
Te opowieści są albo świadków, albo bohaterów wydarzeń, uczestników, czy też widzów. Narratorem jest właśnie ta osoba. W każdy wiersz jest opatrzony przypisem, no można powiedzieć tak, adnotacją, na końcu, z czego ja to wziąłem. Czy ja to jest opowieść? Jakie jest źródło tej opowieści? Pisanie tych tekstów przedzała lektura ze 20 pozycji książkowych i oglądanie rozmaitych filmów. Niektóre teksty czytałem i nic z tego nie wziąłem. Ja istnieję w tym, że dokonuję wyboru. A to jest dramatyczne, to jest ciekawa historia, to opowiem o tej historii. Oczywiście oczami i ustami tej osoby, która to opowiada.
Wszystkie wiersze opierają się na bardzo podobnym schemacie, czyli coś, co poruszyło cię, coś, co stało się początkiem też poezji, coś, co musiałeś też opowiedzieć samemu sobie we własnej głowie.
Opowiadam historię białostockich Żydów od międzywojnia, mniej więcej po czasy współczesne. Historia getta, historia wojny, okupacji niemieckiej zajmuje dużą część, pewnie nie liczyłem, ale myślę, że blisko 20 wierszy. Ale zaczynam od czasów przedwojennych, potem jest okupacja sowiecka, jak wiadomo, tak zwani pierwsi Sowieci, jak to się u mnie w domu rodzi, mówiło i losy Żydów w tym czasie. Przy czym bardzo istotne jest, że jak to pięknie powiedziała redaktor tego tomu Izabela Fietkiewicz-Paszek, za Sowietów nie liczyła się rasa, tylko klasa. Więc Polacy czy Żydzi byli traktowani dokładnie tak samo przez sowieckiego okupanta w latach 39-41. Ten, kto miał, był bogaty i jechał na Syberię bez względu na narodowość. A poza tym sam się dowiedziałem wielu rzeczy, czytając po prostu mnóstwo książek, głównie profesora Dobrońskiego, ale nie tylko.
Ostatnie pytanie moje jest o rodzaj tytułu, o rodzaj zawołania, modlitwy, pamięci. Tłumaczysz to oczywiście, ale dlaczego zdecydowałeś się nazwać tę książkę Iskor?
Ponoć można dwukrotnie zabić człowieka. Raz wtedy, kiedy faktycznie fizycznie przestaje żyć, a drugi raz wtedy, kiedy zabija się pamięć o nim. Pamięć jest w ogóle dla mnie ważna i w każdej książce poetyckiej, którą udało mi się wydać, więc ta pamięć jest istotna. Wszędzie jest pamięć, no bo pamięć jest czymś, co pozwala na przetrwanie. No a iskor znaczy również pamiętać i znaczy również modlitwę. I bez względu na mój stosunek do jakkolwiek pojmowanego Boga, społecznie istnieje coś takiego jak modlenie się do kogokolwiek, do istoty wyższej, o cokolwiek. Więc tutaj ta modlitwa niezwykle pasuje. Dlatego iskor, a poza tym, no co tu dużo mówić, no to jest to mało znane słowo. Więc ponieważ wiersze również są czymś bardziej wykwintnym niż zwykła proza, pozwoliłem sobie tutaj na taki hopsztosik drobny, nazywając książkę. I skoro zresztą to świetny tytuł, bo funkcjonuje to słowo zdecydowanie rzadziej niż sefer. No więc taki tytuł.